Jest bardzo dużo starań, bardzo dużo pracy już włożone na to, żeby to było to dziesięciolecie, żebyśmy powrócili na Księżyc w programie Artemis. Księżyc ma służyć jako stacja tak naprawdę przeładunkowa, jako taki port kosmiczny, gdzie pozwoli nam znowu zmniejszyć koszty na podróże w obrębie Układu Słonecznego. Wydaje mi się, że na Marsie osoby, które polecą tam, to będą osoby, które chcą być kolonizatorami. To zdecydowanie wyzwanie bardziej psychologiczne niż technologiczne. Zacznie się mieszanie właśnie tych, można powiedzieć, dwóch gatunków, bo jeden to będą nasi przyszli Marsjanie. Te osoby się zaadaptują, wierzę, do środowiska marsjańskiego. Tak jak kota się od początku chowa w mieszkaniu, żeby on był specjalnie dostosowany do przestrzeni zamkniętych, nie wypuszcza się go na zewnątrz, a niektóre koty się właśnie wypuszcza na zewnątrz, żeby przetrwały w środowisku, tak samo będzie z ludźmi. On musi być inaczej wychowywany od małego. Dlaczego od małego? Dlatego, że nasz mózg się tworzy do 25 roku życia. Współpracuję z całym światem, z ludźmi, którzy się zajmują misjami analogowymi, czyli właśnie misjami, które pokazują, symulują życie w takiej bazie na Marsie czy na Księżycu. Moi najmłodsi analogowi astronauci to mają 13 lat, 12, przyjechali z rodzicami z Indii, bo wiedzą, że ta dziewczynka będzie mieszkała na Marsie.
Filmy science fiction od dekad sprzedają nam obietnicę ekspansji ludzkiego gatunku na cały Układ Słoneczny, a niektóre nawet jeszcze dalej. Ta wizja porywa nie tylko scenarzystów, ale także naukowców i coraz częściej przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że na dziś, jeśli coś udało nam się zbudować, to tylko niewielkie stacje kosmiczne na orbicie Ziemi. Na innych ciałach niebieskich, jeśli wszystko pójdzie dobrze, pierwszą próbną cegłę stworzymy dopiero pod koniec tej dekady. W jakim miejscu więc jesteśmy? Czy doczekamy się kiedyś nowego Krakowa na powierzchni Księżyca czy na Marsie? Czy będziemy w stanie funkcjonować przez dłuższy czas na powierzchni innych globów? Czego wymagać będzie budowa dużej bazy gdzieś poza Ziemią? Na ten temat porozmawiam z dr Agatą Kołodziejczyk z AGH, a konkretnie z Wydziału Technologii Kosmicznych. Statek kosmiczny przystosowany do dalekich podróży, baza kosmiczna budowana w skrajnie nieprzyjaznym środowisku i zupełnie innych warunkach grawitacyjnych to wyzwania, które stoją przed inżynierami wierzącymi w sukcesywne zdobywanie kosmosu przez nasz gatunek. Do ich budowy potrzebni będą jednak nie tylko oni, ale też architekci, specjaliści od rolnictwa, lekarze, psychologowie. Być może, aby pozaziemska kolonia była w stanie się rozwijać, niezbędne będą rotujące stacje kosmiczne wytwarzające w ten sposób sztuczną grawitację na ziemskim poziomie. Wszystkie te rzeczy wymagają nowych materiałów, nieopracowanych jeszcze urządzeń stworzenia międzyplanetarnej logistyki. Czy jako ludzkość damy radę wyjść poza naszą ziemską kolebkę? A jeśli tak, to czy Polacy mogą odegrać w takim procesie znaczącą rolę? Jak myślisz, co jest bardziej skomplikowane, czy co byłoby bardziej skomplikowane? Dzisiaj lot na Marsa człowieka, czy w 69 lot człowieka na Księżyc?
Wydaje mi się, że jedno i drugie jest skomplikowane. No, czasy się zmieniły, czasy się zmieniają cały czas i ja sama nie żyłam w latach 60., więc wolałabym się odnieść do tej drugiej części pytania. W kwestiach lotu człowieka na Marsa jest to zdecydowanie wyzwanie bardziej psychologiczne niż technologiczne. Dlatego, że technologię mamy, potrafilibyśmy polecieć na Marsa. Zresztą misje robotyczne są organizowane już od lat 70., 60., nawet już w planach były, żeby tam lecieć, w tamtą część Układu Słonecznego. I to nie jest problem. Problemem są ludzie. I odkąd właśnie ludzie zaczęli latać na Księżyc, wyszło bardzo wiele problemów z tak zwanym głębokim kosmosem. Głęboki kosmos jest to ten rejon kosmosu, który jest poza naszą ochronną warstwą magnetosfery ziemskiej. I wszystkie misje Apollo i w tym 12 osób, które chodziło po Księżycu, chodziło tylko i wyłącznie w te dni, kiedy była pełnia Księżyca u nas na Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tylko nasi astronauci na Księżycu byli w tej strefie ochronnej magnetosfery ziemskiej. Po prostu Ziemia zasłaniała ich swoją piersią przed tym deep space'em.
I tylko tak się nie da zawsze, nie?
Można no właśnie, nie
tak
da się
wycyrklować,
zawsze.
Tak znaleźć okienko, że akurat polecimy tam na ten dzień lub dwa spaceru, wtedy, kiedy akurat jest przysłonięte. Ale jeżeli myślimy, a przecież myślimy o tym, cała misja Artemis jest po to przecież budowana. I to nie tylko na poziomie naukowym, ale też na geopolitycznym. Prezydent Stanów Zjednoczonych myśli, tak mi się wydaje, nie o kwestiach naukowych, tylko raczej o kwestiach geopolitycznych, traktując Księżyc trochę jak przedłużenie jak gdyby Ziemi. O osiedlaniu się tam, nie mówię o budowaniu miast, ale na razie jakichś placówek naukowych, tak to nazwijmy, bazy. No to już Ziemia nie będzie przysłaniała nas cały czas. Pojawiają się nowe wyzwania. Jak sobie z nimi poradzić?
Wyzwania są, począwszy od środków transportu, od infrastruktury, od tego, czyja będzie ta infrastruktura, czyli tutaj wspomniane przez ciebie aspekty geopolityczne, kto będzie zarządzał Księżycem, czy to będzie jakiś zbiór, konsorcjum krajów, czy to będzie na innych zasadach. Więc póki nie ma tego prawa, ciężko coś dokładnie zaplanować. Oczywiście Amerykanie jako osoby, jako państwo, które latało na Księżyc, które poznało bardzo dużo kwestii, problemów technologicznych i wszystkiego, co jest związane z Księżycem, no oczywiście organizuje cały program, który pozwoliłby na to, żeby budować pierwsze bazy na Księżycu. No ale pojawił się kolejny partner, Chiny, który zdaje się być pierwszym krajem na Księżycu. I tutaj no, nie powiem, że ta sytuacja sprawia, że to zainteresowanie Księżycem staje się bardziej wyraźne i to nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale przez inne kraje.
Pomijając kwestie technologiczne na chwilę i zostawiając tylko i wyłącznie człowieka, są ludzie, którzy mówią, ok, rozwijamy to, rozwijamy, ale gdy przyjdzie do ostatecznej decyzji, lecimy tam i zostajemy tam na dłużej, nikt takiej decyzji nie podejmie właśnie dlatego, że nie wiemy, jak ochronić człowieka tam. Jaka jest twoja intuicja? No, my nie jesteśmy w stanie na Ziemi, bo niby jak ten eksperyment przeprowadzić? Wsadzić człowieka do reaktora jądrowego i go napromieniować i sprawdzić, co się z nim stanie. My z grubsza wiemy, jak na nas działa, jak źle na nas działa nadmierne promieniowanie, a jednak ono tam jest. Nie mamy tej technologii, bo nie mamy jej gdzie tak do końca przetestować. Czy uważasz, że zdobędziemy się na to, czy ktoś się zdobędzie na to, żeby wysłać ludzi na pewne niebezpieczeństwo, po to, żeby zobaczyć, jak to zniosą?
Myślę, że tak, że podejmiemy to ryzyko. Nie uważam, że to będzie od strony amerykańskiej, europejskiej, właśnie od strony chińskiej. Myślę, że
stamtąd... Chińczycy pierwsi tak. Po raz drugi wylądują?
Myślę, że tam wylądują i będą chcieli stworzyć pierwszą bazę, ale nie jest powiedziane, że ta baza będzie wyglądać jak w filmach science fiction. To na pewno nie będzie, przynajmniej te pierwsze bazy nie będą na powierzchni Księżyca. Ewentualnie oczywiście lądowniki, no to będą na powierzchni, bo nikt ich nie schowa, gdzieś nie zakopie, ale w szczególności bardzo ciekawe są miejsca tak zwane lava tuby, czyli kanały lawowe, które na Księżycu są dużo szersze niż u nas na Ziemi w takich środowiskach analogicznych do tych tego typu struktur geologicznych. I pod powierzchnią Księżyca jest środowisko, które właśnie chroni ludzi od promieniowania kosmicznego, od tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na powierzchni Księżyca. I myślę, że to jest najbezpieczniejsze wyjście z całego tego problemu. Jak ochronić ludzi? I myślę, że trzeba połączyć właśnie tą wiedzę z znalezieniem konkretnego miejsca na Księżycu, konkretnego tunelu lawowego, próby wylądowania przy nim i próby osiedlenia tego tunelu lawowego.
Czyli poniekąd przez jakąś taką, może nawet nie analogię, bo to nie jest analogia, to jest dokładnie obraz 1:1. Czyli my jako gatunek jesteśmy skazani na to, żeby kolonizować globy od jaskiń.
Tak, znowu wracamy do czasów Prometeusza. Do bardzo wczesnych czasów.
I to miałoby wyglądać w ten sposób, że oni tam będą siedzieli pod ziemią do momentu, w którym ziemia przysłoni, nieco ochraniając, osłaniając, i wtedy dopiero będą wychodzili?
Na logikę myślę, że na pewno dopóki niepoznane będą choćby trzęsienia księżyca, bo tam też zachodzą takie zjawiska. Były położone sejsmografy, odczytywały bardzo wysokie wyniki w skali Richtera. Cała skorupa księżyca tak naprawdę pracuje. My nie wiemy, na ile budownictwo, które znamy tutaj z naszych ziemskich rozwiązań, na ile te technologie są w stanie wytrzymać naprężenia skorupy księżyca, te wszystkie różne siły oddziaływania, które tam zachodzą. Więc na pewno najbezpieczniej jest zejść pod ziemię i tak wszystko badać powoli, krok za krokiem, żeby zrozumieć najpierw te problemy, poznać je, opisać, przekazać tutaj na Ziemię. I tu my na Ziemi też nie będziemy tracić czasu, tylko rozwijać technologię już na bazie tej wiedzy, jak dostosować właśnie te technologie do tego, żeby wyjść na powierzchnię.
Ten projekt, który teraz zaadresowałaś, zrobiłeś taką listę, to musimy zrobić, to jest pewnie przewidziane na dekady, ale w którym momencie, znowu, co ci podpowiada intuicja, będzie to kolejne lądowanie? Czy to jest kwestia tego dziesięciolecia? Kolejnego? Kiedy?
Jeśli chodzi o Księżyc, to na pewno, znaczy na pewno, zobaczymy, co się będzie dziać, ale jest bardzo dużo starań, bardzo dużo pracy już włożone na to, żeby to było to dziesięciolecie, żebyśmy powrócili na Księżyc w programie Artemis. Jak to do końca pójdzie, są opóźnienia cały czas. Wydaje mi się, że to nie zostanie pozostawione tak, po prostu zamknięty program. Wręcz przeciwnie, jest szansa, żeby on nawet przyspieszył. Są pewne, tak jak mówię, tutaj chińskie programy, które niejako narzucają całemu światu patrzenie w tym kierunku i realizację projektów właśnie na Księżycu.
Gdybyśmy się zastanowili, po co w ogóle tam chcemy mieć bazy, nie po co tam chcemy wylądować, tylko po co tam chcemy mieć bazy. Wiesz, często bywa tak, że mówimy o jakichś projektach i przyjmujemy za pewnik, że to jest kolejny krok, no i opowiadamy dalej, ale czasami może warto się zaczynać powiedzieć, okej, poczekajcie, czy my na pewno tam musimy mieć bazy? Co my jak gdyby z tego będziemy mieli? Co na tym zyskamy? Nie mówię o lądowaniu, mówię o stałej obecności. To gdybym ci zadał takie pytanie o Marsa, ale też o Księżyc, najpierw o Księżyc, pewnie później o Marsa, po co nam tam te bazy? Co byś odpowiedziała?
Bazy będą potrzebne, myślę, że tylko i wyłącznie po to, jeżeli będziemy w stanie prowadzić tam pewnego rodzaju górnictwo, wydobywanie surowców, kiedy odkryjemy, co tam tak naprawdę w tym Księżycu jest fizycznie, co można fizycznie na Księżycu robić. Zadałam kiedyś studentom takie zadanie, wymyślcie produkt, który może być tworzony tylko na Księżycu, jakbyście go sprzedali tutaj na Ziemię. No i tworzyli różnego rodzaju zegarki zbudowane z właśnie kamieni księżycowych. To oczywiście taki bardzo ekskluzywny produkt, ale też produkt...
W ogóle ciekawe, bo doba na Księżycu nie trwa 24 godziny, więc to jest ciekawe, jak tam w ogóle będzie mierzony czas.
No to,
ale to
też
jest inny temat.
Tak. Druga sprawa to jest tworzenie swego rodzaju cmentarzy, czyli żeby ludzi wynosić, cały biznes wynoszenia prochów ludzi na Księżyc i jakby nadanie innego wymiaru takim różnym ceremoniałom, które obecnie są tutaj na Ziemi tworzone. Więc znaleźli dużo takich przyczyn, dlaczego byśmy mogli tam na stałe żyć. No przede wszystkim to jest jednak przemysł, to jest jednak właśnie to, nie żeby tam żyć dla celów, nie wiem, po prostu turystycznych, bo nie na tym turystyka polega, żeby cały czas mieszkać gdzieś. Chociaż też, turystyka kosmiczna, nie ukrywam,
ma może pewien za daleko.
Ciekawy aspekt. Nie, no to może są 3 dni podróży. Ja myślę, że to nie jest wcale... Dużo ludzi marzy o kolei transsyberyjskiej. To jest 7 dni podróży i ludzie chcą coś takiego przeżyć. To właśnie Księżyc i z powrotem to jest 7-8 dni.
Koleją transsyberyjską jechałem dobę i miałem serdecznie dosyć. Pomyślałem, nie wiem, co by się musiało stać, żebym wsiadł w tą kolej i do Władywostoku przez tych... No dobra, ale to jest inny temat. No dobra, to Księżyc. A co z Marsem? czy Mars to jest Księżyc tylko bardziej? Czy tam jednak będziemy mieli inne cele? Mówię cały czas o budowie stałej bazy.
Na Marsie myślę, że będziemy mieć inne cele, oczywiście. Księżyc ma służyć jako stacja tak naprawdę przeładunkowa, jako taki port kosmiczny, gdzie pozwoli nam znowu zmniejszyć koszty na podróże w obrębie Układu Słonecznego. Infrastruktura musi tam być utrzymywana, musi tam być oczywiście zbudowana, więc tam musi być jakaś baza, żeby ci ludzie mieli jak ten port kosmiczny zbudować. Druga rzecz, Mars, to już jest taki plan, żeby mieć osadę na planecie tak zwanej B. Czyli to jest już bardziej taka kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, żebyśmy my jako cywilizacja ludzka mieli tę nadzieję, mieli tę szansę na uniknięcie katastrof, czy to klimatycznych, czy to innych wywołanych różnymi nieprzewidzianymi, że tak powiem, wypadkami.
Ale wiesz, że to jest trochę naciągany argument, nawet dosyć bardzo, bo w dającej się przewidzieć przyszłości, nawet bardzo dalekiej przyszłości, nie będziemy mieli na Marsie tak dużej kolonii, żeby można było uznać ją jako za taki backup dla naszego gatunku. W momencie, jeżeli jest tam miałaby być kolonia niespecjalnie liczna, to rozmnażanie się, jakkolwiek to okrutnie zabrzmi, doprowadzi nasz gatunek do degradacji, bo liczba genetycznych kombinacji w bardzo małej społeczności jest ograniczona, a to bardzo szybko powoduje choroby genetyczne przekazywane i doprowadzające każdy gatunek, nie tylko ludzki. To bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, kiedy chronimy na jakimś danym obszarze niewielką grupę zwierząt zagrożonych i one się rozmnażają tylko między sobą. To jest raczej kierunek do degradacji niż do rozwoju. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj, za 10 lat, za 100 lat, sytuację, w której na Marsie funkcjonuje duża społeczność ludzka. Bo dopiero wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to jest backup.
Słuchaj, nie jestem demografem ani etnografem, ale są pewne grupy takie właśnie bardzo zamknięte etnograficzne, które się nie rozmnażają na zewnątrz za bardzo, które utrzymują te swoje tradycje, swoje rytuały, swój styl bytowania. I wydaje mi się, że to powoduje, że jesteśmy zróżnicowani, mają całkiem inną dietę niż ludzie tutaj żyjący na Ziemi normalnie. Są w stanie żyć w środowisku, w którym są, tak? Bardzo, bardzo zaadaptowani do stricte konkretnego środowiska. I nie wierzę, że ilość osobników w takiej grupie to jest rzecz jakby taka krytyczna. Krytyczną rzeczą jest przede wszystkim, co ta grupa będzie robić. Wydaje mi się, że na Marsie osoby, które polecą tam, to będą osoby, które chcą być kolonizatorami. Zawsze za kolonizacją nowego terytorium wchodzi ekonomia, wchodzi wymiana, handel wymienny. Wprawdzie to będzie między Marsem a Ziemią, ale zacznie się mieszanie właśnie tych, można powiedzieć, dwóch gatunków, bo jeden to będą nasi przyszli Marsjanie. Te osoby się zaadaptują, wierzę, do środowiska marsjańskiego. Tak jak kota się od początku chowa w mieszkaniu, żeby on był specjalnie dostosowany do przestrzeni zamkniętych, nie wypuszcza się go na zewnątrz, a niektóre koty się właśnie wypuszcza na zewnątrz, żeby przetrwały w środowisku, tak samo będzie z ludźmi. Te osoby, które będą kolonizatorami Marsa, to będą osoby stricte do tego przygotowane, które będą chciały to zrobić i wierzę, że to się może udać, że to nie jest degradacja, że to właśnie jest zwiększanie tej bioróżnorodności życia już nie w obrębie Ziemi, ale Układu Słonecznego.
Okej. Czy tym czymś, co może pomóc w przygotowaniu, są analogowe bazy kosmiczne?
Dziękuję, że zapytałeś. Oczywiście,
jesteś
że tak.
Jesteś specjalistką od tego. Jesteś osobą rozpoznawalną w środowisku jako ta, która zajmuje się właśnie analogowymi bazami, więc nie mogłem cię nie zapytać o to.
Myślę, że bardzo, bardzo tak. Dlatego, że osoby, które będą w przyszłości miały egzamin na to, czy nadają się na lot na Marsa, czy nie, muszą się specjalnie przygotować. I to nie jest kwestia 2 lat, tak jak przygotowujemy astronautów do lotu w kosmos. To znaczy, tak naprawdę oni się przygotowują dłużej, w takim klasycznym stylu treningu, bo najpierw 2 lata to się uczy człowiek zawodu, astronauty, a potem jest to przygotowanie do misji. W przypadku misji na Marsa trzeba mieć inny mindset. To jest dokładnie to, co ci mówiłam, że kot, który będzie mieszkał zawsze w izolacji, w bazie, który nie będzie mógł wyjść na zewnątrz poza skafandrem kosmicznym, no, który się może zepsuć, tak? On musi być inaczej wychowywany od małego. Dlaczego od małego? Dlatego, że nasz mózg się tworzy do 25 roku życia. I koniec. Jeżeli my pewnych rzeczy...
Teraz nie zmartwiłaś.
W tym okresie nie zmienimy, to nie będziemy w stanie, no chyba, że włączy nam Elon Musk w Neuralinku chipa jakiegoś.
Ale wiesz, te
że
rzeczy,
nam
o których,
rzeczywiście przeprogramuje mózg.
Te rzeczy, o których ty opowiadasz, są nieco przerażające. Bo jak w praktyce miałoby wyglądać takie przyzwyczajanie czy wyuczanie kogoś do życia w bardzo ciasnej, zamkniętej przestrzeni?
Już ci mówię. Współpracuję z całym światem, z ludźmi, którzy się zajmują misjami analogowymi, czyli właśnie misjami, które pokazują, symulują życie w takiej bazie na Marsie czy na Księżycu. I w szczególności mi się spodobał projekt żeglarza, który był 3 lata na oceanie, 2 lata nie rozmawiał z nikim, żeglował, sam nawigował, bardzo mało spał, bo on był sam żeglarzem i okrętem. Teraz prowadzi analogowe misje marsjańskie, jako Amerykanin, jak najbardziej tutaj jest zwrot i orientacja na Marsa. I on bierze załogę i trenuje ich, właśnie tych analogowych astronautów, do życia w bardzo ograniczonej przestrzeni, gdzie nie mogą sobie wyjść poza statek, no bo jest żywioł. W tym przypadku ocean, ale jest to żywioł. Karetka pogotowia nie przyjedzie na czas. Trzeba samemu zdobywać pożywienie, bo no, tego pożywienia no, nie kupi się w sklepie. To wszystko jest uzależnione od natury. Trzeba cały czas nawigować, cały czas trzeba koordynować ten statek. Więc to jest bardzo zbliżona sytuacja do tego, co...
Ale on jest dorosły i on sam podjął tą decyzję.
Tak,
a jeżeli ty
tak.
mówisz o tym, że trzeba zmienić mindset, to znaczy, że trzeba w tej bazie albo w takim miejscu zamknąć małe dziecko.
Nie, dorosłym już jest stajesz mając lat 18, czyli jeszcze masz de facto, to jest 5 plus 2, masz 7 lat jeszcze kształtowania mózgu. Ja uważam, że jest to krytyczny okres od czasów liceum, od czasów tej dojrzałości, że to jest faktycznie twój wybór. Natomiast dzieciaki nie mają z tym problemu. Moi najmłodsi analogowi astronauci to mają 13 lat, 12. Przyjechali z rodzicami z Indii, bo wiedzą, że ta dziewczynka będzie mieszkała na Marsie. I oni już ją uczą do życia w izolacji, do spełniania procedur, do bycia jednym z maszynami, bo to jest interakcja cały czas, systemy podtrzymywania życia człowiek. To wszystko oni ją uczą. No ja byłam zaskoczona, że już w tym wieku ktoś ma świadomość, że musi taką osobę przygotowywać. Właśnie ten mindset. No to jest bardzo podobna analogia, przepraszam, jeśli mogę jeszcze dołożyć informację. To jest bardzo podobny mindset, który się ma, jak wchodzi się na pokład samolotu, ale już jako pilot, nie jako pasażer. Bo wtedy musimy się nauczyć kontrolować maszynę, musimy się nauczyć poruszać w trójwymiarze, czego no, taki pasażer samolotu nie musi absolutnie tego umieć. Wprawdzie widzi, że tam gdzieś w dolinach, że już nie jesteśmy, prawda, na powierzchni Ziemi, płaskoziemcami już gdzieś wyżej, ale nie tworzą się sieci neuronowe w hipokampie. Natomiast jeżeli się trenuje i ja już wszystkim dzieciakom mówię, już od szkoły podstawowej, możecie już latać na szybowcach, można już ten kurs zrobić, możecie nurkować, to wszystko uczy was percepcji w trójwymiarze. I też wprawdzie hipokamp, ta neurogeneza w hipokampie trwa nawet po skończeniu 25 roku życia, więc to jest fajnie, bo nawet my dorośli, dlatego astronauci też, ile oni trenują w neutralnej pływalności, ile oni trenują właśnie w tych wszystkich wielowymiarowych przestrzeniach, żeby nauczyć się, że w mikrograwitacji albo w zmienionej grawitacji na Marsie też nie mamy takiej grawitacji ziemskiej, dużo mniejsza, żeby ten mózg umiał się orientować w nowej przestrzeni.
czego nawet najlepsza baza analogowa nas nie nauczy i dowiemy się dopiero na miejscu, czyli na powierzchni Księżyca albo na powierzchni Marsa?
Nie odpowiem ci na to pytanie, bo sama nie wiem. Gdybym to wiedziała, bym w swoich bazach analogowych odtwarzała.
A to sens, tak.
Ta wiedza jeszcze jest niezbadana, ponieważ za mało wiemy z misji Apollo. Dużo rzeczy jest wciąż zatajanych. My nie mamy dostępu do szerokiego źródła danych. No i właśnie, i my mierzymy to, co jesteśmy w stanie pomierzyć, czyli takimi czujnikami, jakie zbudujemy, stworzymy. Dopiero obecność człowieka na Księżycu, dłuższa niż te parę dni, tak, pozwoli na zastanowienie się, ten czujnik nie działa. Ten czujnik jest zbyt wrażliwy na promieniowanie kosmiczne, na burze magnetyczne, na mnóstwo różnych rzeczy, których nie byliśmy w stanie w takie trzydniowe sloty pobadać. I na podstawie tego my już tu wszyscy z bazami analogowymi czekamy, żeby tę wiedzę zaimplementować w nasze środowiska tutaj symulacyjne.
Jak mówisz, my wszyscy czekamy z bazami. Ile w Polsce jest takich baz?
W Polsce obecnie mamy chyba najwięcej baz na świecie.
Okay.
To jest bardzo ciekawe i bardzo takie, uważam, optymistyczne w perspektywie dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Jest tych baz obecnie funkcjonalnych trzy. Jest to baza Lunaris w Pile na północy Polski i dwie bazy AATC na południu Polski, w Małopolsce. Każda baza stworzona jest do troszeczkę innych projektów badawczych, co jest fajnie, bo można i w jednej, i w drugiej, i w trzeciej bazie doświadczyć całkiem innych procedur, całkiem innych problemów, z którymi trzeba się mierzyć właśnie w przypadku czy to kolonizacji Księżyca, czy Mars. W przypadku bazy Lunaris misje są dwutygodniowe, badania są główne, skupione na psychologii, jest izolacja od światła słonecznego, mają tam izolowany od światła słonecznego taki symulator spacerów kosmicznych, czyli symulacja powierzchni Marsa, Księżyca. No i tam wykonywane są różnego rodzaju operacje EVA, czyli Extra Vehicular Activities, gdzie dużo firm, dużo uniwersytetów testuje swoje rozwiązania. W habitatach AATC skupiamy się bardziej na projektach, na takich badaniach adaptacyjnych. Naszym celem jest doskonalenie ludzi i obserwacja, jak szybko adaptują się do nowych środowisk. Tymi nowymi środowiskami znowu jest to symulacja środowiska w izolacji z ograniczoną prywatnością, zasobami naturalnymi, czyli nie mają prysznica, tak jak na stacji kosmicznej, nie mają określonej ilości wody, takiej nieograniczonej ilości wody, mają regenerację pewnych procesów, właśnie i żywność, mają produkcję żywności, mają produkcję wody, także to wszystko oni się tam uczą, tych nowych rzeczy. No i mają na to tydzień. Obecnie w tym momencie odbywa się 98. symulacja misji kosmicznej w habitacie AATC. W czerwcu dochodzimy do setnej misji kosmicznej i tym samym Polska będzie na drugim miejscu, właściwie już jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o organizatora symulacji misji analogowych.
Kto bierze w takich misjach udział?
Zaskoczę cię, bo wszyscy. To znaczy, jeśli chodzi o klasę wiekową, mamy właśnie od 12 lat, tak, z rodzicami wchodzą dzieciaki, po 60-70 lat.
Czy to są ludzie, którzy biorą w tym udział, bo są ciekawi? Czy to są ludzie, którzy na sobie robią jakieś badania, czyli naukowcy? Czy to są ludzie, którzy myślą tak, no dobra, nie wiem, czy mi się to przyda, ale świat się tak szybko zmienia, że nie wiem, czy jak będę miał lat 40, czy jak będę miała lat 40 albo 50, taki certyfikat nie pozwoli mi na przykład polecieć na Marsa albo na Księżyc.
Ten certyfikat nie pomoże im lecieć na Marsa czy na Księżyc, bo będą odpowiednie egzaminy i testy. I myślę, że obecność na tygodniowej misji, które oferujemy, absolutnie to nie jest udowodnienie, że się potrafi funkcjonować w izolacji. Żeby to udowodnić, to myślę, że minimum 2-3 tygodnie tak naprawdę, a już najlepiej tak jak to właśnie Amerykanie robią, rok, dwa lata, to jest wtedy certyfikat. To ja to kupuję. Na rekrutacji Europejskiej Agencji Kosmicznej na astronautę wymagania są tak, no, minimum właśnie 2-3 tygodnie izolacji. Oni się pytają, no, że to tak, to jest absolutne minimum. Ale te osoby mogą poznać, co mają zmienić w sobie, żeby im nie przeszkadzał hałas wentylatorów, światła, kontrolek w bazie, żeby im nie przeszkadzały, można powiedzieć, obce osoby w bardzo ograniczonej przestrzeni. Co może taka osoba zmienić? Jak pracować nad sobą, żeby utrzymać kondycję fizyczną, gdzie nie można wyjść na spacer? Jak otrzymać swoje emocje na takich kontrolowanych warunkach? Czyli tego wszystkiego się uczymy. I uważam, że misje analogowe to jest świetny wstęp właśnie do tego, żeby zacząć się rozwijać w tą stronę.
Czy to jest nauka? Czy to jest rozrywka? Czy jedno i drugie?
To jest wszystko naraz, dlatego że ta forma edukacji, bo to też jest edukacja, ta forma prowadzenia badań naukowych jest też ogromną satysfakcją, nie tylko dla osób, które są osobami badanymi i wykonują te zadania, ale również dla naukowców, którzy patrzą na to z zewnątrz, projektują te eksperymenty naukowe. I jeszcze chciałam dokończyć, bo tam zadałeś pytanie, kto się zgłasza. Głównie się zgłaszają ludzie młodzi jednak, młode pokolenie, które chce zbudować swoją karierę w przyszłości w sektorze kosmicznym. Są to głównie osoby, które niekoniecznie chcą być astronautami, ale chcą pomagać innym ludziom bezpiecznie przebywać w przestrzeni kosmicznej. Są to osoby, które widzą w sektorze kosmicznym przyszłość, widzą siebie w tym sektorze jako potencjalnych pracowników, a nawet przedsiębiorców.
Zostawiając Ziemię. Lecąc na Marsa albo na Księżyc. Powiedziałaś, że technologię w zasadzie mamy, że problemem albo wyzwaniem jest człowiek. Udzielając kolejnych odpowiedzi, czy wyciągam z nich takie wnioski, że z tych wyzwań takich ludzkich, biologicznych, medycznych masz na myśli głównie wyzwania związane z psychologią człowieka oraz kwestie związane z nadmiernym promieniowaniem. Czy na tej bardzo short liście, bo mającej tylko dwa punkty, czy ty byś coś jeszcze dopisała? Chodzi mi o tą astrobiologię, a w zasadzie biologię na obcych globach.
Obecnie zajmuję się kilkoma aspektami takich badań. Pierwsza to jest subiektywna percepcja czasu. Tym się zajmujemy już od 2016 roku.
Tak, bo wiele osób ma na Ziemi, to jeszcze tam masa Polski.
Tak, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej móc wykorzystać ten swój czas ziemski do realizacji swoich marzeń przede wszystkim, swoich planów, żeby nic nie poświęcać, tylko robić wszystko w swoim czasie. I to jest taka jedna misja, którą mamy i którą bym dodała, że na wszystko jest czas i osoba dobrze przygotowana do misji na Marsa, ona nie będzie niczego żałowała, nie będzie czuła, że coś poświęca, tylko będzie w pełni zaangażowana w ten projekt, w tą misję. Dosłownie będzie to taka misyjny aspekt duchowy, którego właśnie tutaj, który bym tu dodała. Czyli nie tylko patrzmy na człowieka jako na narzędzie, które ma pomagać nam eksplorować wszechświat. Nie patrzmy na człowieka przedmiotowo, ale patrzmy też na człowieka w bardziej takim aspekcie filozoficznym i duchowym. Bowiem wydaje mi się, że tutaj też mamy duże braki pokazania, co tak naprawdę nam jako człowieczeństwu da to, że będziemy mieć bazę na Marsie. Właśnie to, o co pytasz, to tak naprawdę to są pytania, że no owszem, no zdobędziemy nowe metody radzenia sobie z problemami zdrowotnymi, tak? Że będzie można zwiększyć autonomię, odciążyć może służbę zdrowia nawet, zmniejszyć ilość błędów popełnianych w leczeniach ludzi, w różnych procesach właśnie diagnostyki. Również mówię tu o psychologii. Fizjologia, psychologia na równi. Ale w szczególności fajnie by było zadbać też o ten aspekt filozoficzny, po co my to robimy, co konkretnie my jako ludzkość osiągniemy z tej perspektywy patrząc, z perspektywy Księżyca i Marsa. Czy to, że my zobaczymy błękitną kropkę tak daleko, tak niewielką, tak małą i kruchą, czy to nie zmieni w nas emocji, nie zmieni w nas w ogóle zmiany traktowania planety Ziemi? I w ogóle zmiany polityki tutaj na Ziemi. Także może to tak bardzo szeroko zahaczyłam, ale to jest ważny aspekt. Jeśli chodzi o psychologię, to będą powstawały nowe emocje, będą powstawały nowe choroby, takie, które są nieznane nam tutaj na Ziemi. Będą powstawały rzeczy których jeszcze nie zbadano i się filozofom nie śniło. Także ja z niecierpliwością czekam, kiedy właśnie nastąpi ten okres.
A czy my jesteśmy gotowi, jeszcze raz wracam do tego pytania, czy my jako społeczeństwa jesteśmy gotowi na to, żeby wysłać kogoś tak bardzo w nieznane, z tak wieloma znakami zapytania, poza jednym? I tym jednym jest, na pewno jest tam dla ciebie niebezpiecznie.
Jako społeczeństwo, myślę, jest to zbyt duża inercja. Zbyt wielka, zróżnicowana grupa, która jedna ciągnie w tą stronę, druga w tamtą i trzecia w jeszcze jedną. Na pewno muszą to być jednostki. Zresztą, jak było w lotnictwie, to też nie była decyzja społeczeństwa, że zaczynamy latać, tylko decyzja jednostek. I tutaj wierzę, że też będzie tak, że osoby, które mają tę wizję, mają to bardzo dobrze przemyślane. Oczywiście są to osoby inteligentne, nie jakieś osoby, które po prostu bujają w obłokach. Są to osoby twardo stąpające po ziemi i wierzę, że te jednostki zmienią świat.
Często jak mówimy o bazach, to mówimy tak, no baza na Marsie i na Księżycu, albo na Księżycu i na Marsie. W naszej rozmowie też gdzieś to tam przemykało. Ale już sama powiedziałaś, że te cele naukowe, czy jakiekolwiek inne, na Księżycu i na Marsie będą inne.
Tak.
A gdybym cię zapytał, no dobra, no to skoro będą cele inne, to też i konstrukcja bazy musi być inna. Czym różni się, czy czym będzie się różniła baza marsjańska od księżycowej?
Na pewno mamy inne warunki środowiskowe na jednym i na drugim ciele niebieskim. W przypadku Księżyca już wiemy, że mamy problem z pyłem regolitowym. Chcemy go wykorzystać, więc chcemy zastosować...
To jest bardzo ostre, ma
tak,
ostre krawędzie.
Oczywiście.
Dużo gorszy od azbestu i gdziekolwiek się dostanie, wszystko rujnuje.
Ale na pewno ma też dobre strony. I my chcemy te dobre strony Księżyca wykorzystać, dlatego cały czas pracujemy intensywnie i to przez pracujemy, mówiłem, naprawdę jest to tysiące osób obecnie na Ziemi, które myślą, jak wykorzystać ten regolit do tego, żeby budować bezpieczne konstrukcje, żeby dla człowieka też było bezpiecznie, żebyśmy nie wdychali tych drobinek. No i to jest jedno z przykładów wyzwań, prawda? Czyli wyzwanie wywołane czynnikiem środowiskowym. Mamy też wyzwanie wywołane czynnikiem lokalizacji ciała niebieskiego właśnie w układzie, w obrębie Układu Słonecznego. Jeśli chodzi o Księżyc, chcemy jak najmniej go ruszać. W tym sensie, że jest on bardzo ważny dla całego ekosystemu, tutaj właśnie Ziemia i Księżyc i nie chcemy wprowadzać za dużo zmian na Księżycu, żeby to nie wywołało jakiejś katastrofy na Ziemi. Więc tutaj będziemy na pewno bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie.
Jak mówisz o innych wyzwaniach, o nowych zupełnie wyzwaniach, wcześniej mówiłaś o zupełnie nowych emocjach, to aż się ciśnie na usta albo na kartkę papieru, żeby zrobić listę nowych zawodów.
Oczywiście, że nie? Tak.
I teraz się zastanawiam, dobra, skoro jest tak, że my tam jeszcze nie jesteśmy, czy my już tu jesteśmy w stanie zrobić taką listę, czy ona się będzie tworzyła sama wtedy, kiedy po prostu będą się pojawiały kolejne potrzeby? Albo inaczej zadam to pytanie, gdyby ktoś chciał myśleć w kategoriach Księżyca czy Marsa, co dzisiaj powinien studiować, czego powinien się uczyć, na co się powinien nastawiać tak zawodowo?
Ja myślę, że może nawet nie na co, tylko jak powinien być najlepszy w tej dziedzinie, mieć tą pasję w sobie.
No wiesz, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, bo tak naprawdę jak chcesz zmienić świat,
tak.
Niezależnie od zawodu, to zawsze musisz być najlepszy albo w tej grupie najlepszych.
Oczywiście. Bardziej mi chodziło o to, że trzeba mieć pasję. My na pewno będziemy potrzebować osób, które będą zawiadywać maszynami na miejscu, czyli osoby, które potrafią naprawić maszynę. Będziemy potrzebować osoby, które potrafią naprawić człowieka. Mimo iż maszyna się zepsuje, będzie też i drugi człowiek, który będzie w stanie na zasadzie właśnie redundancji też być w stanie na tak skomplikowanym poziomie wykonać, naprawić człowieka. Więc to wiemy na pewno. Musimy też mieć zabezpieczenie pod względem energetycznym, pod względem możliwości wydostania się z danego ciała niebieskiego. Czyli te wszystkie zawody związane z tego typu właśnie, no...
Ratownictwo kosmiczne.
Ratownictwo kosmiczne na pewno też, tak. Wszelkiego rodzaju inżynieria, inżynieria księżycowa, inżynieria marsjańska, prawda, bo już będą wtedy specjalizacje tych inżynierii. Na razie jest to bardzo ogólnie inżynieria kosmiczna, ale wierzę, że całkiem inna inżynieria będzie dotycząca księżyca, całkiem inna i inne problemy będą właśnie marsjańskie. No i też ta medycyna, wydaje mi się, że będzie inna, jeśli chodzi o Księżyc i inna, jeśli chodzi o Marsa.
Czy to się już dzieje? Czy to jest na razie wszystko na zasadzie wydaje nam się, że tak będzie kiedyś? Czy może uczelnie już zaczynają proponować kierunki, które idą w tych kierunkach?
Na pewno uczelnie widzą, co się dzieje, że następuje komercjalizacja sektora kosmicznego, co daje szansę młodym ludziom znalezienia pracy w tym sektorze, no bo nie oszukujmy się, bardzo ciężko jest dostać się do hermetycznych gigantów firm, które już od lat pracują dla agencji kosmicznych i to jest ich główny kontraktor. Teraz można wystartować praktycznie od zera ze startupem i tutaj pojawia się nadzieja i również ja, jako przedstawicielka uczelni AGH, też z naszym zespołem zajmujemy się przewidywaniem, jakie zawody w przyszłości miałyby szansę dać tym młodym ludziom satysfakcję, dobry zarobek i możliwość przetrwania tu na ziemi, prawda? Więc na pewno rozwijamy ogólnie rzecz biorąc technologie kosmiczne. Systemy podtrzymywania życia, niezależne...
Rolnictwo kosmiczne.
Rolnictwo kosmiczne.
Mega temat, naprawdę.
Ale również budowa niezależnych statków kosmicznych, satelitów, żeby nie trzeba było kupować części od właśnie tych gigantów, żebyśmy mogli być niezależni, żebyśmy mogli faktycznie stanąć na naszych nogach tutaj, jeśli chodzi o sektor kosmiczny.
Trochę powiedziałaś o tym, że Polska pod względem liczby analogowych baz kosmicznych, ale także liczby samych misji analogowych jest w światowym topie. Ale też powiedziałaś, że to jest trochę nauka, trochę rozrywka. Ja chciałem zapytać o taką twardą naukę, inżynierię. Czy my w tych tematach, o których tutaj rozmawiamy, my jako Polacy, możemy być liderem? Czy my możemy coś zmienić? Czy to jest tak, że w zasadzie karty są już rozdane i to te duże kraje, te duże agencje, mówiłaś o Chińczykach, mówiłaś o Amerykanach, a my jesteśmy takim malutkim stoliczkiem gdzieś tam z boku.
Zawsze Polska miała wysokie aspiracje. Ja specjalnie mam tutaj orła polskiego, który ma skrzydła i my mamy skrzydła jako Polacy. My mamy latać, po prostu jesteśmy do tego stworzeni. I ja mam aspirację, że tak, my jako Polska będziemy, dbamy o to właśnie od edukacji młodzieży, przez edukację studentów, po pomoc i wsparcie bardziej dorosłym ludziom w tym, żeby rozwijali przemysł kosmiczny. Chcemy tutaj w Polsce ustanowić właśnie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o pewne technologie związane z bazami kosmicznymi.
No okej, chcemy.
A teraz właśnie,
ale pytanie, konkret. Czy możemy, czy jesteśmy w stanie to zrobić?
Tak. Jesteśmy w stanie to zrobić poprzez to, że w porównaniu do innych krajów, które posiadają bazy kosmiczne, te bazy kosmiczne działają na potrzeby konkretnego projektu naukowego. Po zakończonym projekcie naukowym właściwie grant się kończy, kończy się projekt. W przypadku naszych baz kosmicznych tutaj, oczywiście analogowych, my wystandaryzowaliśmy misję i właśnie dlatego mówię, że teraz jest setna misja, bo zbieramy, pokazujemy dane naukowe. Będzie to opublikowane wreszcie w żurnalu, gdzie myślimy, że to pokaże w porównaniu do innych publikacji, innych państw, gdzie my jesteśmy na tej mapie. Przez to, że mamy wyniki nie z 6 osób, czy nie z załogi 6-osobowej, tylko z załogi 800-osobowej, tak? 800 ludzi mieliśmy w habitacie, którzy byli poddawani tym samym pomiarom, tym samym warunkom środowiskowym. My teraz na bazie tego jesteśmy w stanie pokazać coś absolutnie nowego. Kolejna rzecz, co pokazujemy nowego jako Polska, to jest, zorganizowaliśmy w zeszłym roku największą na świecie symulację misji analogowej, wkładając 30 osób do habitatu w izolacji. Zmierzyliśmy...
Nie pozabijali się.
Nie dość, że się nie pozabijali, chcą wrócić na jeszcze jedną i jeszcze jedną i wręcz musimy robić kolejne misje tak wielkie. Są to symulacje już kolonii na Księżycu. Tego nie robi nikt na świecie. I co odkryliśmy? Właśnie skończyliśmy badania wspólnie z AGH i Collegium Medicum UJ-u, które są fenomenalne, które zmienią w ogóle sposób kwarantanny astronautów na świecie. Bo pokazaliśmy, jak mikrobiomy ludzi z różnych krajów, kontynentów mieszają się ze sobą razem w przestrzeni izolowanej. Co się dzieje, jakie procesy zachodzą, jakie są prawa, które za tym stoją. Więc my tworzymy wręcz prawo rozprzestrzeniania się mikrobiomów na terenach izolowanych. Tego nie dało się zrobić wcześniej, bo nawet w więzieniach, w szpitalach, w kopalniach nikt nie prowadził takich badań. I mam nadzieję, że uda nam się to publikować naprawdę wysoko, bo to jest game changing, to co właśnie widzimy w wynikach. Jeszcze mamy analizę bioinformatyczną, żeby zrobić kropkę nad i.
Pytałem o Księżyc i o to, kiedy jest szansa, czy jest opcja, że człowiek tam postawi nogę po raz drugi i już zostanie. Mówiłaś może w tej dekadzie, mówiłaś raczej Chińczycy. A jak to wygląda z Marsem? Czy jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy, wiadomo, że nie powiedzieć konkretnej daty, ale tylko określić, czy to jest kwestia dekady, dwóch, pięciu, żeby tam dolecieć, bezpiecznie wrócić, jeszcze raz polecieć i zostać?
Myślę, że to nie będą tylko dwa sloty, że raz polecimy, a potem już zostaniemy, ale wierzę, że żyjąc w czasach Elona Muska jest to możliwe. Amerykanie są bardzo zapatrzeni na Marsa, no, mają tą historyczną, wpojoną ideę, że oni muszą być pierwsi na kolejnych tutaj ciałach niebieskich.
Tylko wiesz, że tam jest więcej, w tym wpatrzeniu jest więcej polityki niż nauki i technologii. Polityka jest czymś nieodzownym, jeśli mówimy o kraje demokratyczne, a także te niedemokratyczne, żeby zmieniać świat, ale w kraju demokratycznym, jakim są Stany Zjednoczone, polityka, czy ta demokracja oznacza to, że co kilka lat jest zmiana prezydenta, a wraz z prezydentem zmiana także kąta patrzenia. W historii badań astronomicznych czy badań kosmicznych, eksploracji kosmosu, już były sytuacje, w których Amerykanie dużo pieniędzy inwestowali w jakiś program, po czym była zmiana prezydenta, te pieniądze były wycofywane, była kolejna zmiana, znowu były przywracane. Więc ja bym nie patrzył tak bardzo na politykę, tylko bardziej cię pytam o te technologie, patrząc na tempo rozwoju technologicznego. Kiedy my jesteśmy w stanie tak realnie, mniej więcej, na tym Marsie postawić nogę?
Myślę, że w następnej dekadzie będzie to już możliwe i myślę, że jednak to wyjdzie ze strony Ameryki. Oni budują Starshipa, tą właśnie wielką rakietę stuosobową. Zobaczymy, jak pójdą testy, no ale wszyscy bardzo sceptycznie patrzyli na to, co się dzieje w Ameryce, a im się to udaje. I konsekwentnie idą do przodu, bo firma SpaceX nie jest zależna politycznie tak bardzo, bardzo. Jest ona cały czas bardzo mocno sterowana jednak prywatnie.
Dziękuję ci bardzo.